kolejnej naszej konferencji. Chciałbym na chwilę odejść od cyklu rozważania sakramentów w roku wiary. Natomiast zatrzymać się chciałbym przy tematyce maryjnej. A jest po temu kilka racji. Jedną z nich jest to, że dość powszechnie siostry zakonne do swojego imienia zakonnego dodają imię Maria. To zobowiązuje. Zaczęliśmy miesiąc maj, w którym też nie brak akcentów maryjnych. Jest to przede wszystkim miesiąc maryjny, bo przez celebrację nabożeństw majowych, w czasie których śpiewa się litanię loretańską, wysławiając cnoty Maryi, ale także w maju mieliśmy uroczystość Królowej Polski. Będziemy mieli za 2 tygodnie święto Matki Kościoła, nazajutrz po uroczystości zesłania Ducha Świętego. 24 maja będzie liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i ostatniego dnia maja, 31, święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Rzeczywiście miesiąc maj staje się w sposób szczególny miesiącem maryjnym. To zachęca nas, abyśmy podjęli refleksję, jak czcić Maryję i jak powinna wyglądać nasza maryjność. Wszakże mówi się, że Polacy, naród polski, Kościół w Polsce jest szczególnie maryjny. Ale co to znaczy i jak należałoby kształtować tę maryjność, to temat bardzo rozległy, temat bardzo pojemny, którego nie jesteśmy w stanie wyczerpać w ciągu tych kilkudziesięciu minut. Dlatego chciałbym tylko pokrótce omówić 4 zasadnicze obszary problematyki maryjnej. Najpierw należałoby mówić o duchowości Maryi, następnie o duchowości maryjnej, o pobożności maryjnej i o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej. To 4 główne tematy, które chciałbym dzisiaj zaledwie dotknąć. Najpierw pierwszy temat, duchowość Maryi. Chodzi nam przede wszystkim o życie duchowe Matki Bożej. A życie duchowe, jak sama nazwa wskazuje, to życie z Ducha Świętego. Życie pod wpływem Ducha Świętego, pod Jego tchnieniem. Życie dla Chrystusa. Pod tym względem życie duchowe Maryi jest najdoskonalszym doświadczeniem obecności i działania Ducha Świętego, które wpisało się istotowo w osobowość i wyjątkowe powołanie Matki Bożej. Odnośnie do tego, mimo że to życie duchowe jest niezwykle bogate, mamy jednak dość szczupłe dane biblijne. Egzegeci, czy w ogóle teologowie, na podstawie przekazu ewangelicznego niewiele mogą powiedzieć o życiu wewnętrznym Maryi, o jej relacjach, o tym, co się w Maryi działo. Mamy naprawdę bardzo skąpe dane, jedynie możemy domyślać się, że z racji szczególnego wybrania i przeznaczenia jej do roli Matki Bożej i z tego faktu, że jest niepokalanie poczętą, łaski pełną od chwili swego poczęcia, na tej podstawie możemy jedynie domyślać się, jak niezwykle bogate było to życie duchowe Maryi. Mamy więc do czynienia z tajemniczym związkiem Maryi z boskimi osobami, Ojcem, Synem i Duchem. Maryja jest napełniona Duchem Świętym, uświęcona od chwili swego poczęcia, bo ją wybrał Bóg Ojciec do zrealizowania swojej zbawczej misji, aby była Matką Syna Bożego. W ten sposób Maryja wpisuje się w misterium Przenajświętszej Trójcy. To temat, który jest dość ważny z punktu widzenia mariologii, teologii w ogóle, natomiast dość rzadko podejmowany właśnie relacja Maryi do Przenajświętszej Trójcy. Sobór Watykański II, który wiele wniósł we współczesną mariologię, zwraca na to uwagę, że Maryja jest dziełem Przenajświętszej Trójcy, że ona wpisuje się w całą, jak się mówi, ekonomię zbawczą, w całe dzieło zbawcze, jakie dokonują boskie osoby Ojca, Syna i Ducha Świętego. Szczególnie jednak naszą uwagę przykuwa jej związek z Duchem Świętym. To jest niewyczerpanym przedmiotem refleksji teologicznej i działalności pastoralnej Kościoła. Za Soborem Watykańskim II przyjęło się niemal powszechnie nazywać Maryję nosicielką Ducha Świętego, pneumatofora, ta, która niesie Ducha Świętego w sobie. Z kolei Sobór Watykański II, jak wspomniałem w innym miejscu w konstytucji Lumen Gentium, w 53 punkcie, nawiązując do patrystyki, do liturgii, Maryję nazywa Sacrarium Spiritus Sancti, przybytkiem Ducha Świętego. To wyraźna aluzja do budowli świątyni jerozolimskiej, w której było miejsce święte świętych, do którego bardzo rzadko, bodajże raz czy dwa razy w roku, mógł wejść najwyższy kapłan, aby dokonać okadzenia. Znamy tę historię chociażby z życia Zachariasza, który wchodząc właśnie do świętego świętych, okadzał i miał widzenie anioła i zwiastowanie, że będzie miał syna Jana Chrzciciela. Więc Maryja jest takim miejscem świętym świętych, miejscem najświętszym. Jest Sacrarium Spiritus Sancti, przybytkiem Ducha Świętego. Przy pomocy tego określenia ojcowie Soboru Watykańskiego II zwracają uwagę, że Duch Święty jest przyczyną sprawczą i wzorczą życia oraz postaw Matki Pana, ponieważ stale w niej zamieszkuje. Jest w niej na stałe. Między Maryją a Duchem Świętym zachodzą więc najbardziej intymne więzi, których szczytowym momentem, jak wiemy, jest wcielenie Syna Bożego, zwiastowanie, a następnie narodzenie Syna Bożego. I w tym sensie można powiedzieć, że Maryja jest wzorem życia duchowego, więcej nawet, jest wzorem życia mistycznego, tej bezpośredniej relacji człowieka z Bogiem. Dlatego cała tradycja mariologiczna chętnie Maryję nazywa Rosa Mystica, róża mistyczna, najpiękniejszy kwiat życia mistycznego. I to właśnie życie duchowe Maryi, czy jak mówimy duchowość Maryi, jest u podstaw duchowości maryjnej. Czyli tej duchowości, którą my, czy cały Kościół, żyjemy, wpatrując się we wzór niepokalanej Matki Pana. Duchowość maryjna polega w istocie na odwzorowywaniu postaw Maryi. I to miało miejsce już w najbardziej zasadniczych elementach, zarówno w doktrynie, jak i w życiu pierwotnego Kościoła. Choć wiemy skądinąd, że tematyka maryjna rozwinęła się nieco później, mniej więcej dopiero w III, pod koniec III, w IV wieku. Ale już w samych początkach zasadnicze rysy duchowości maryjnej były obecne, bowiem Maryja była w Kościele pierwotnym. Maryja była wzorem, była żywym świadkiem, wyjątkowym świadkiem życia Jezusa. Była też wzorem do naśladowania przez uczniów i pierwszych naśladowców. Zwłaszcza u ojców Kościoła uderza paralelizm Ewa-Maryja. To przeciwstawienie, tak jak Ewa, matka wszystkich żyjących, jest u początku ludzkości i jest tą, poprzez którą dokonał się dramat człowieka, Maryja jest nową Ewą. Matką żyjących, matką Kościoła, matką tych, którzy żyją jako dzieci Boże, jako nowy lud. I tak jak przez Ewę dokonała się niewierność, tak jak Ewa okazała się niewierna i nieposłuszna, tak Maryja okazuje się pokorną służebnicą Pana, tą, poprzez którą dane jest nam nowe życie. Ten wątek Ewa-Maryja jest bardzo mocno obecny w najstarszych pismach ojców Kościoła. W tym sensie mówimy, że duchowość maryjna jest obecna już od początku Kościoła. Samo określenie duchowość maryjna i mariologia jako teologiczna refleksja nad duchowością maryjną pojawia się stosunkowo późno, bo dopiero w XVII wieku, w czasie, kiedy dokonywało się wyodrębnienie poszczególnych dyscyplin teologicznych. A potem w poszczególnych epokach ta duchowość maryjna, czyli to odwzorowanie Maryi, miało różne oblicza, różną postać. Duchowość maryjna przybierała różne formy. Na przykład we wspomnianym XVII wieku i nieco później, w XVIII wieku, głównie za sprawą świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort, była to duchowość całkowitego oddania się Maryi. Nieco wcześniej, bo w pierwszej połowie XVII wieku, właśnie w Polsce, a ściślej tu w Lublinie, była znana i rozwijana duchowość niewolnictwa maryjnego. Warto wspomnieć, że w roku 1632 z inicjatywy ojca Kacpra Drużbickiego, jezuity, który jest pochowany w poznańskiej Farze, tu w Lublinie Stanisław Fenicki wydał po łacinie dziełko Marie Mancipium w roku 1632, które było pierwszym na ziemiach polskich, jednym z nielicznych w Europie, podręczników owego niewolnictwa maryjnego. To dziełko zostało przełożone w tym samym 1632 roku na język polski przez Jana Chomentowskiego, jezuitę, i znane jest jako dziełko pod tytułem Pętko Najświętszej Maryi Panny. Idea niewolnictwa maryjnego była rozwijana tu w Polsce na mniej więcej 100 lat przed świętym Ludwikiem Marią Grignon de Montfort, który zresztą na dzieło Fenickiego otwarcie się powołuje. I te dzieła były drukowane w drukarni znajdującej się niedaleko katedry, bo jak wiemy, katedra była swego czasu kościołem jezuickim. Do tej formy duchowości maryjnej, czyli tego niewolnictwa maryjnego, chętnie nawiązywał święty Maksymilian Kolbe. Znalazło też ono odbicie w biskupim zawołaniu błogosławionego Jana Pawła II Totus Tuus. Z tym, że warto zauważyć, iż Ojciec Święty w swoim nauczaniu, a zwłaszcza w encyklice Redemptoris Mater, raczej posługuje się określeniem zawierzenie Maryi. Nie tyle niewolnictwo, które jest pojęciem już trochę anachronicznym i budzącym różne sprzeciwy emocjonalne. Papież używa określenia zawierzenie Maryi, bardziej podkreślające podmiotowość tego, kto Matce Bożej się powierza. Na przełomie XIX i XX wieku mariologia i pobożność maryjna uprawiana była w duchu scholastyki, a w związku z tym duchowość maryjna nabrała wyraźnych cech apologetycznych. Pojawiła się w przekonaniu teologów potrzeba uzasadniania pobożności maryjnej, cnót Maryi. W związku z tym zaczął dominować w mariologii tak zwany nurt maksymalistyczny. W praktyce polegało to na tym, że o Maryi mówiło się zawsze przy użyciu przymiotników w stopniu najwyższym, gdyż ona, wyniesiona ponad chóry aniołów, przewyższała i przewyższa wszystkie dary, cnoty, przywileje, jakie kiedykolwiek Bóg udzielił świętym. Skoro Bóg świętym udzielał szczególnych łask, to wypada, aby Maryi, z uwagi na to, że jest Matką Pana, Matką Bożą, tych cnót, tych łask udzielił jeszcze obficiej, w stopniu najwyższym. Dlatego właśnie z XIX wieku pochodzą te wszystkie określenia, że Maria jest najświętsza, najpiękniejsza, najmiłosierniejsza i tak dalej. Doszło nawet do pewnego paradoksu, co z obecnej perspektywy teologowie podkreślają, że te wszystkie atrybuty Maryi w stopniu najwyższym tak naprawdę należą się Duchowi Świętemu. Że zamiast pneumatologii, nauki o Duchu Świętym, która w XIX wieku była w znacznej recesji, rozwijała się mariologia w takim właśnie stylu maksymalistycznym. Zamiast właśnie pneumatologii. Maryja zaczęła w pewnych skrajnych poglądach zastępować poniekąd Ducha Świętego. Pewne to niebezpieczeństwo tego nurtu maksymalistycznego było całkiem realne. Faktem jest jednak, że to przedstawianie Matki Chrystusa w tym stopniu najwyższym, co przecież jest jak najbardziej słuszne, ale może zbytnio podkreślane, sprawiło, że naśladowanie Maryi stało się prawie niemożliwe. Bowiem ona poprzez to podkreślanie w stopniu najwyższym w świadomości wierzących była tak wyniesiona, że można ją było tylko podziwiać, adorować, ale już nie naśladować. Bo któż z nas grzesznych jest w stanie naśladować tę, która jest najświętsza? I tak dalej. Więc ta pobożność XIX-wieczna, maksymalistyczna, pokutuje w świadomości eklezjalnej i pastoralnej do dziś. Do dziś mamy problem z pobożnością maryjną, która bardziej jest pobożnością sentymentalną, wzruszeniową, aniżeli pobożnością, która wyraża się nade wszystko w odwzorowywaniu, w naśladowaniu postaw Maryi. Jednakże nie można całkowicie deprecjonować takiego stylu mariologii i duchowości maryjnej, tej maksymalistycznej, bowiem to przyczyniło się do wielu cennych inicjatyw, między innymi do ogłoszenia dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, jakiego dokonał papież Pius XII 1 listopada 1950 roku. Ogłoszenie dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Warto w tym kontekście zauważyć, że Sobór Watykański II dokonał dość zasadniczego przełomu zarówno w mariologii, jak i w duchowości maryjnej, co nie wszyscy potrafili i nadal nie wszyscy potrafią właściwie zrozumieć i ocenić, sądząc, że Sobór zepchnął Maryję zupełnie na margines chrześcijańskiej pobożności. Taka ocena jest fałszywa i świadczy raczej o niezrozumieniu nauczania Soboru Watykańskiego II. Trzeba więc zauważyć, że wśród wielu dyskusji, jakie toczyły się na Soborze Watykańskim II, w rezultacie tych dyskusji umieszczono problematykę maryjną w problematyce eklezjologicznej i chrystologicznej. Jak zapewne siostry wiedzą, były takie pomysły, aby wydano specjalny dokument soborowy poświęcony Matce Bożej. Był nawet przygotowany odpowiedni schemat. Jednak zdecydowano ostatecznie, że cała nauka o Maryi zostanie włączona w konstytucję o Kościele, co też się stało. 8 rozdział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium poświęcony jest roli Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. I w takiej perspektywie trzeba patrzeć na duchowość maryjną. Maryja jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Maryja jest służebnicą pańską. Nie jest kimś nadrzędnym, ale ona jest w służbie Chrystusa, w służbie zbawienia. Jest w Kościele, idzie z nami, jak to zaznacza Jan Paweł II w Redemptoris Mater, jako gwiazda przewodnia. Jest członkiem Kościoła, jest wzorem Kościoła, jest matką Kościoła. Ale tak jak w rodzinie, matka nie jest nad rodziną, Matka należy do rodziny, jest w pewnym sensie sercem tej rodziny. Podobnie i Maryja. Tajemnica Maryi wyjaśnia się dopiero naprawdę w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Stąd Jan Paweł II dokonał pewnej modyfikacji. Znany jest taki aksjomat per Mariam ad Jezum. Przez Maryję idzie się do Jezusa. A Jan Paweł II w roku bodajże 2000 na zakończenie kongresu mariologicznego w swoim przemówieniu nieoczekiwanie wypowiedział formułę, która była szokująca, którą nawet próbowano przemilczeć, ale jednak mariologowie upomnieli się o te kilka słów Jana Pawła II. Mianowicie Jan Paweł II, kończąc swoje przemówienie, powiedział mniej więcej coś takiego: a zatem per Mariam ad Jezum, tu zawiesił głos i dodał, jak również per Jezum ad Mariam. I niektórym teologom opadły szczęki. Mówią, papież popełnił kardynalny błąd dogmatyczny. Jak to? Przez Jezusa do Maryi się idzie? Przez Maryję do Jezusa to tak, ale przez Jezusa do Maryi to jest nielogiczne. Otóż cały problem polega na tym, że nie chodzi tutaj o przyczynowość sprawczą, ale chodzi o pewien klucz hermeneutyczny. Maryja nas prowadzi do Jezusa, ale nie możemy powiedzieć, że Jezus nas prowadzi do Maryi, bo to by znaczyło, że Maryja jest ważniejsza niż Jezus, co zresztą w pobożności niektórych środowisk zdaje się tak właśnie być postrzegane. Chodzi mianowicie o to, że dopiero przechodząc przez tajemnicę Chrystusa, przez to, kim jest Chrystus, czym jest Jego dzieło zbawcze, dopiero wtedy zrozumiemy rolę Maryi. W tym sensie per Christum, per Jezum ad Mariam. Przez tajemnicę Jezusa lepiej rozumiemy tajemnicę Maryi. Ale jeżeli oderwiemy Maryję od Jezusa, to będzie to błąd. Nie zrozumiemy, kim Maryja jest, i w samej praktyce pobożności można popełnić kardynalne błędy. I z takimi błędami niestety mamy do czynienia, że często pobożność odnoszona do Maryi zdaje się ignorować rolę Przenajświętszej Trójcy i samego Chrystusa. Prosty przykład. Wczoraj wstąpiłem do jednego z kościołów na adorację. Zawsze jest pierwszą sobotę miesiąca adoracja do godziny 21, kończąca się apelem, prowadzona przez panie z Legionu Maryi. I oto ku memu zdumieniu przez około 10 minut te panie z Legionu Maryi, zaledwie kilkanaście osób, duży kościół i mikrofon, także szyby drżą. Więc pytanie, po co tak? Czy nie można spokojnie? Zresztą adoracja polega na trwaniu w ciszy, a nie na jakimś hałasowaniu. W każdym razie przez 10 minut trwa taka coś w rodzaju modlitwy powszechnej, taka lista próśb kierowanych do Matki Bożej przed Najświętszym wystawionym sakramentem. I przez te 10 minut ani razu, to mnie bardzo uderzyło, nie padło imię Jezus. Tylko czekałem, kiedy będzie Maryjo, zbaw nas, Maryjo, Stworzycielko nieba i ziemi. No, prawie tego typu sformułowania padały. Drogie siostry, to nie jest maryjność katolicka. To nie jest pobożność katolicka. Nie tak uczy Kościół, a Kościoła trzeba słuchać. Maryja w Kani Galilejskiej mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Nie ja, On jest ważniejszy. Na jasnogórskiej ikonie Maryja nie pokazuje na siebie, ale dyskretnie pokazuje na Jezusa, mimo że jej sylwetka jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do sylwetki Jezusa. Ale Maryja zdaje się pielgrzyma, który na niej skupia uwagę, zdaje się kierować do Jezusa. Mówi, idźcie do Niego. W tym sensie jasnogórski obraz nazywany jest chodegetrią, czyli tą, która pokazuje drogę. Drogę do Jezusa. Tak właśnie uczy Sobór Watykański II. Per Jezum ad Mariam. Przez Jezusa, przez tajemnicę Jezusa, w tajemnicy Jezusa mamy odkrywać tajemnicę Maryi. Nie możemy odrywać Matki Bożej od jej Syna. Znany nasz mariolog, ojciec profesor Napiórkowski, bardzo ubolewa wciąż nad dość rozpowszechnionym takim fragmentem, detalem z obrazu jasnogórskiego, który przedstawia tylko twarz Matki Bożej. Ojciec Napiórkowski mówi, że jest to Matka Boża okradziona. Ukradli jej Jezusa. Jasnogórska ikona w samej tylko twarzy nie znaczy nic. Poza jakimś walorem sentymentalnym, taki obraz twarzy Maryi, a nie całego obrazu z Dzieciątkiem, ma tylko i wyłącznie wartość sentymentalną, natomiast niszczy całą zawartość teologii ikony. Ikona, a jest to bez wątpienia ikona, czy tak jak każdy obraz religijny, ma w sobie pewne przesłanie teologiczne. W całości obrazu, jeżeli wytniemy jakiś fragment, może się okazać, że zburzymy całą teologiczną konstrukcję. Tak jest nauczanie Soboru. Maryja jest tą, która nas prowadzi do Jezusa. Nigdy nie może być konkurencyjna w stosunku do tajemnicy Chrystusa i Kościoła. I tu dochodzimy do kolejnej kwestii, mianowicie pobożność maryjna. Bo duchowość maryjna i pobożność maryjna to dwie strony tego samego medalu. Zwrócił na to uwagę Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater, w której zachęca do ponownego i pogłębionego odczytywania tego, co Sobór powiedział o Maryi obecnej w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Papież pisze, chodzi zaś tutaj nie tylko o samą naukę wiary, ale także o życie z wiary. W tym wypadku więc o autentyczną duchowość maryjną w świetle całej tradycji, a w szczególności o taką duchowość, do jakiej wzywa nas Sobór. Zarówno duchowość maryjna, jak i odpowiadająca jej pobożność znajdują przebogate źródła w historycznym doświadczeniu osób i wspólnot chrześcijańskich żyjących pośród różnych ludów i narodów na całym globie. To 48 punkt encykliki Redemptoris Mater. A więc zauważmy, papież mówi o duchowości maryjnej i odpowiadającej jej pobożności maryjnej. Z jednej strony mówi o nauce wiary, o teologii, a z drugiej strony mówi o życiu z wiary, czyli o praktyce. A zatem pobożność maryjna to praktyczny wymiar duchowości maryjnej. Duchowość maryjna jest pojęciem szerszym, obejmującym również całą teologię, całą znajomość problematyki maryjnej. Pobożność maryjna to praktyczne działanie, praktyczne akty, modlitwy, postawy i cały szereg różnych inicjatyw, w których wyraża się nasz stosunek do Matki Bożej. I na ten temat jest dość bogate nauczanie Kościoła, szczególnie zawarte w adhortacji apostolskiej papieża Pawła VI, Marialis Cultus, z 2 lutego 1974 roku. Papież Paweł VI w tej adhortacji Marialis Cultus podaje cały szereg konkretnych wskazań, jak ma wyglądać nasza maryjna pobożność. I trzeba pamiętać, że są to dyrektywy obowiązujące. Mówi się tam o takich 10 zasadach, między innymi zasada trynitarna, że nie można traktować Maryi jak czwartej osoby boskiej. Maryja jest arcydziełem Przenajświętszej Trójcy. To, co powiedziałem, Maryja jest tą, którą Przenajświętsza Trójca wybrała do zrealizowania swoich zbawczych planów. Dalej zasada chrystologiczna. Maryja w służbie Chrystusa. Maryja nie przesłania sobą Chrystusa. W wielkim skrócie tutaj mówię o tych zasadach. Zasada pneumatologiczna. Maryja jest tą, w której najpełniej objawia się działanie Ducha Świętego. Ale Maryja nie przesłania sobą roli Ducha Świętego. Nie jest Duchem Świętym. Jest tylko tą, w której Jego działanie staje się szczególnie widoczne. Czwarta zasada, zasada eklezjologiczna, mówi o tym, że Maryja jest w Kościele. Jest przewodniczką Kościoła, gwiazdą przewodnią, jest wzorem i matką Kościoła, ale nie jest nad Kościołem. Idzie razem z nami w pielgrzymce wiary, jak to pisał Jan Paweł II w Redemptoris Mater. Następnie zasada biblijna, która głosi, że w pobożności maryjnej należy kierować się przede wszystkim treścią Pisma Świętego, nie folklorem, nie jakąś tradycją ludową, ale trzymać się tego, co mówi Biblia o Maryi, wprost lub poprzez tak zwane teksty przystosowane, tak jak na przykład teksty z Księgi Mądrości, które są akomodowane do tajemnicy Maryi. Jest też zasada antropologiczna, która głosi, że Maryję należy traktować jako realnego człowieka, nie jako boginię wyniesioną ponad ludzkie życie, ale jako realną kobietę, matkę, żonę, która żyła w konkretnych uwarunkowaniach historycznych, kulturowych, tak jak wiele innych kobiet. Czyli po prostu na Maryję trzeba patrzeć bardzo normalnie, jak na realną kobietę. Kolejna zasada ekumeniczna głosi, że skoro Maryja jest matką Kościoła, a Kościół ma być jeden, chrystusowy, bo tak jest życzenie Chrystusa, to nie może być takiej pobożności maryjnej, która będzie dzielić chrześcijan. Nie może być tak, żeby chrześcijanie kłócili się o Matkę Bożą, żeby pobożność maryjna ludzi dzieliła. Należy więc tak uprawiać i mariologię, i pobożność maryjną, aby te treści bardziej jednoczyły niż dzieliły. Jest jeszcze zasada liturgiczna, która podkreśla pierwszeństwo liturgii, mamy tu na myśli Eucharystię, w stosunku do wszelkich celebracji maryjnych. Sprawa wydaje się oczywista, ale nie do końca. Wciąż bowiem jest tak, że zwłaszcza w jakichś kościołach, może wiejskich, choć tutaj nie obrażajmy wiejskich proboszczy, że msza święta jest okazją do celebracji maryjnych. Sam pamiętam z mojego dzieciństwa, jak w niedzielne msze popołudniowe, albo nawet na zwykłym dniu, była msza święta, proboszcz odprawiał sobie po cichu mszę świętą przy ołtarzu, a w międzyczasie organista prześpiewał litanię loretańską i mieli dwa w jednym. Albo na przykład jeszcze też niedawno spotkałem taką dziwną praktykę, że na mszy świętej śpiewano godzinki. Poszczególne części godzinek służyły jako pieśń wejścia, jako psalm responsoryjny, kolejna część godzinek, potem następnie pieśń na ofiarowanie i tak dalej. Całe godzinki prześpiewano w czasie mszy świętej. Bywa też tak, zwłaszcza w maju, że biskupi jeżdżą na bierzmowanie do parafii. No i żeby było szybciej, bo to jest, zdaje się, najważniejsza zasada duszpasterska, żeby było wszystko szybciej, simpleksowo, więc robi się, śpiewa się litanię loretańską w czasie, gdy biskup dokonuje bierzmowania. Tak nie może być. Wyraźnie adhortacja apostolska Marialis Cultus mówi o pierwszeństwie Eucharystii. Wszelkie celebracje maryjne nie mogą przeszkadzać Eucharystii, nie mogą przesłaniać. W związku z tym na przykład niedopuszczalny jest w liturgii ornat koloru niebieskiego. Choć komuś się może wydawać, że to szczególny wyraz pobożności maryjnej. Jest wiele takich różnych dziwnych zachowań, które pozornie tylko eksponują pobożność maryjną, a tak naprawdę są samowolą, co na pewno nie jest w duchu maryjnym. I proszę mnie źle nie zrozumieć, ale czasem dziwi takie zachowanie, kiedy pobożny kapłan w czasie mszy świętej, wypowiadając imię Maryi w kanonie, schyla głęboko głowę. Ale kiedy zgodnie z przepisami liturgicznymi recytuje chwała na wysokości Bogu, gdzie przepisy wyraźnie mówią, że na imię Jezusa należy skłonić głowę, stoi sztywny jak drut. Więc kto jest ważniejszy? Pan Jezus czy Matka Boża? Czy to się podoba Maryi, że ją ubóstwiamy, zapominając, że jest ona służebnicą pańską? Drogie siostry, wiele by tutaj na ten temat można mówić, ale warto chyba sięgnąć do adhortacji Marialis Cultus i zrewidować w świetle obowiązujących tam przepisów liturgicznych, także różne formy pobożności w naszych środowiskach. I wreszcie czwarty temat, który chcę podjąć, to mianowicie duchowość maryjna w duchowości chrześcijańskiej albo maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej. Otóż wzorczość Maryi, jej przykład, to bycie właśnie w tajemnicy Chrystusa i Kościoła jest tak ważne, tak doniosłe, że przenika wszystkie wymiary życia chrześcijańskiego. Mamy więc do czynienia nie tylko z duchowością maryjną, ale z maryjnym wymiarem duchowości chrześcijańskiej. Oczywiście te dwa pojęcia są do przyjęcia, z tym, że warto zdawać sobie sprawę, że jeżeli mówimy o duchowości maryjnej, to zdaje się, sugerujemy, że jest jakaś odrębna duchowość, inna od eucharystycznej, czy pneumahagijnej, czy pasyjnej, czy jakiejkolwiek innej. Tak przecież nie jest. Duchowość maryjna ma swoją specyfikę, ale ona mieści się w całokształcie życia Kościoła. Nie jest to więc jakaś inna duchowość, jakiegoś innego Kościoła, Kościoła maryjnego, żeby nie powiedzieć Kościoła toruńskiego versus Kościoła krakowskiego, jak to niektórzy próbowali swego czasu skłócać Kościół w Polsce. Otóż wydaje się bardziej zasadne mówić o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej. Czyli we wszystkich obszarach naszej relacji do Boga powinno być odniesienie do wzorczości Maryi, naśladowanie Maryi we wszystkim, co wiąże się z naszym życiem duchowym. Wyraźnie o tym mówił Jan Paweł II, na przykład w jednej z kateches środowych z 1995 roku, w takich słowach: wymiar maryjny przenika całe życie Kościoła. Przepowiadanie, słowa, liturgia, różne praktyki charytatywne i kultowe, wszystko to wzbogaca się i odnawia dzięki więzi z Maryją. A nieco wcześniej, w 1988 roku, podczas wizyty na papieskim Wydziale Teologicznym Marianum w Rzymie, Jan Paweł II do zgromadzonych tam mariologów i studentów mariologii powiedział tak: na polu duchowości, która budzi dzisiaj szerokie zainteresowanie, mariologowie powinni ukazać konieczność harmonijnego włączenia wymiaru maryjnego w jedyną duchowość chrześcijańską, ponieważ zakorzenia się ona w roli Chrystusa. I jeszcze jedna wypowiedź wzięta z dokumentu Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej pod tytułem Matka Pana. To jest taka synteza mariologii, dostępna także w języku polskim, między innymi w jednym z tomów tej serii wydawniczej Salvatoris Mater, wydawanej w Licheniu. W tym dokumencie czytamy między innymi, że oba wyrażenia, duchowość maryjna i maryjny wymiar duchowości, są prawidłowe. Pierwsze, duchowość maryjna, używana wielokrotnie przez Jana Pawła II, jest prostsza i bezpośrednio wskazuje na specyficzny aspekt maryjny, który ma być uwypuklony. Drugie wyrażenie, maryjny wymiar duchowości, jest bardziej złożone. Podkreśla jedność duchowości chrześcijańskiej. Podatne jest jednak na dalsze uszczegółowienia oparte na doświadczeniu historycznym oraz ukazuje, że duchowość chrześcijańska, która bierze początek od Chrystusa i do Niego stale się odnosi, ma w sobie wymiar maryjny, który nie jest jednak czysto opcjonalny. Drogie siostry, podsumowując więc tę refleksję, jak powiedziałem, bardzo skrótową i pobieżną, a problematyka maryjna wymaga pogłębienia, chcę zwrócić uwagę na to, że dobrze przeżywana, dobrze ukształtowana duchowość maryjna jest siłą napędową chrześcijańskiej duchowości. W Wszędzie tam, w tych środowiskach chrześcijańskich, gdzie z jakiegoś powodu lub w jakiś sposób wyrugowano obecność Maryi ze świadomości wiernych, jak na przykład w protestantyzmie, to życie duchowe nierzadko doznaje poważnego uszczerbku. Także życie eklezjalne doznaje licznych podziałów. Bylibyśmy bardzo ubodzy, gdybyśmy nie mieli tego elementu maryjnego, owej maryjności w naszym życiu duchowym. To nie ulega wątpliwości. Natomiast jest rzeczą niezmiernie ważną, aby ta maryjność miała właściwe sobie miejsce. Aby Maryja, która jest służebnicą pańską, matką Chrystusa Króla i Królową, żeby nie była traktowana jako osoba boska, jako ktoś, kto jest ważniejszy od Chrystusa, aby nie mówiono o Maryi, że jest odkupicielką świata, bo jedynym odkupicielem świata jest Jezus Chrystus. To, co czasem się wydaje z punktu widzenia emocjonalnego bardzo pobożne i bardzo wzniosłe, może okazać się poważnym błędem dogmatycznym i sprzeciwem wobec Kościoła, a to nie jest w duchu maryjnym. Pamiętajmy więc, że pobożność maryjna, duchowość maryjna to papierek lakmusowy wiary katolickiej. To, jaka jest nasza wiara, najlepiej widać po linii pobożności maryjnej. Jeżeli ta pobożność maryjna jest manieryczna, taka właśnie bardzo, no powiedzmy, samodzielna, samowolna, to jakaż jest cała nasza pobożność, cała nasza duchowość? Jeżeli pobożność maryjna jest nadto sentymentalna, bo tak się wydaje, że taka powinna być, to może się okaże, że cała nasza pobożność to tylko płytki sentymentalizm, który nie wytrzymuje próby czasu. Tymczasem prawdziwa pobożność maryjna to odwzorowanie w sobie jej życia, jej cnót, jej postawy względem Chrystusa i Kościoła. I to jest fundament, na którym można budować prawdziwą, dojrzałą duchowość chrześcijańską, duchowość katolicką. I trzy pytania do dalszej osobistej refleksji. Po pierwsze, którą z cnót Maryi chcę szczególnie naśladować w swoim powołaniu zakonnym, rozumianym jako oddanie siebie Chrystusowi? Którą z cnót Maryi chcę szczególnie naśladować? Noszę jej imię. W czym chcę być szczególnie do Maryi podobny? Drugie pytanie. Co ostatnio czytałam na temat Maryi i maryjności? Można by tutaj uszczegółowić to pytanie. Czy wśród tych lektur maryjnych są te, które stanowią perły nauczania Kościoła, czy tylko ckliwe opracowania? To jest w pewnym sensie też sprawdzian naszej pobożności. Co czytamy? Czy wsłuchujemy się w głos Kościoła, czy raczej słuchamy tylko własnych uczuć? I po trzecie, w czym konkretnie wyraża się moja zażyłość z Matką Pana?